Witamy po przerwie. Ponownie radiowe gawędy o przyrodzie, radio WMFM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, witamy.
Ostatni z mojej gromadki ssaków, bo jeszcze o ssakach będzie Państwu opowiadać Iwona, a mianowicie świstak. No również dosyć popularne zwierzę, dosyć mocno znane z racji na to, że mamy Tatry, mamy świstaki. Jest to taki charakterystyczny zwierzak, jeżeli chodzi o tę część Polski, obok kozicy naturalnie. No właśnie, to te są norowce. Ja wiem, że jeżeli pomyślimy sobie Tatry, nora, to zaczynamy się zastanawiać, jakim cudem ten nieszczęsny zwierz jest w stanie pazurami wydrzeć coś w litej skale. No Tatry to nie są tylko góry, to nie jest tylko skała. Ja tutaj chciałbym opowiedzieć troszeczkę, może żeby już nie powtarzać ciągle faktów, bo te zwierzaki, które wykorzystują nory jako miejsce zamieszkania i które żyją na terenach typowo lądowych, one mają podobne techniki, podobne zachowania. Tutaj, tak jak już zdążyliśmy o tym opowiedzieć, te różnice nie są aż tak ważne i widoczne. Ale dlaczego ten świstak pojawił się w naszej audycji? No jest norowcem, czyli pasuje, ale przede wszystkim to też jest jeden z tych zwierzaków, który został w zasadzie uratowany od zagłady całkiem niedawno. W XIX wieku on był pod olbrzymią presją, jeżeli chodzi, no po pierwsze o to drapieżnictwo naturalne, czyli drapieżniki zamieszkujące Tatry, ale również pod olbrzymią presją nac ludzi. Myśliwi, kłusownicy i tak dalej, doprowadzili do tego, że w pewnym momencie, właśnie pod koniec, czy tam w połowie XIX wieku, po polskiej stronie Tatr funkcjonowało, czy bytowało około 30 osobników, czyli to była już populacja praktycznie, biorąc pod uwagę chociażby pulę genetyczną, na skraju wymarcia. I co się wtedy dzieje? I wtedy pojawia się pan profesor Maksymilian Nowicki z Krakowskiego Towarzystwa Naukowego, który mówi, nie, słuchajcie, tak być nie może, musimy ratować świstaka. Przypominam, że wtedy Polska jest ciągle jeszcze pod zaborami, nie ma jeszcze niepodległości, nie ma tej państwowości polskiej, ale jest coś takiego jak Galicyjski Sejm Krajowy i tenże Sejm pod jak gdyby naciskiem, czy za wstawiennictwem, czy pod presją profesora Nowickiego uchwala ustawę o ochronie świstaka i dzikich kóz, czyli kozic. Co jest w tym szczególnie interesującego? Może nie to, że nagle pojawia się taka ustawa, a było to dokładnie 5 października 1868 roku, tylko to, że chociaż Polski nie było, to była i powstała pierwsza na świecie ustawa o ochronie zwierząt. Tak? Czyli my, Polacy, możemy się tym szczycić, że jako pierwsi stworzyliśmy taki akt prawny, który pochylił się nad zwierzętami nadmiernie tępionymi, nad zwierzętami, którym groziła fizyczna zagłada. Czy świstak się odbudował? Odbudował na tyle, ile mógł. No przede wszystkim nie ma już tej presji drapieżniczej. Nie polujemy na świstaki, nie kłusujemy, zresztą tego nie wiem oczywiście, no ale załóżmy, że nie. Jest inna presja, jest presja turystyczna, która jest bardzo silnie zauważalna w Tatrach. Robiono szereg badań, ale to nie miejsce, może i czas odpowiedni do tego, żeby ten temat poruszać. Być może jeszcze do niego wrócimy. No w każdym razie po polskiej stronie mamy od 150 do 200 świstaków, takie są szacunki. Po stronie słowackiej jest ich około 600. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby się pokusić kiedyś o takie porównanie, co mamy w Tatrach po stronie polskiej i słowackiej, to naprawdę Słowakom dopiętnie dorastamy. Jak oni pięknie zachowali tę swoją część, nie wpuszczając hord, między innymi hord turystów. No dobrze, i tutaj kończymy tę część poświęconą zwierzakom typowo lądowym. I przechodzimy do zwierzaków, które kochały sobie również inne siedliska. Oddaję głos Iwonie.
No właśnie, nie będzie łatwo przejść od świstaka do bobra, o którym teraz będę mówić. No, ale jakoś spróbuję. Może właśnie zacznę od tego, że mnie w ogóle fascynują takie zwierzęta, które gdzieś tam prowadzą taki ukryty, troszeczkę tajemniczy tryb życia. Gdzieś się chowają, gdzieś tam, prawda, nie wiem, mają jakieś swoje takie siedliska albo schronienia, w których bytują i to jest właśnie takie jakieś konkretne miejsca po prostu, gdzie można je podpatrywać. I właśnie takim typowym miejscem no, są nory albo okolice tych nor. Może dlatego jakby właśnie tak te bobry sobie ukochałam. Wojtek to tutaj już często mnie strofuje, że ze mną się nie da porozmawiać na żaden inny temat.
Nie często, tylko bez przerwy.
Tak, dokładnie. Natomiast jakby no, jestem całkowicie zafascynowana tymi zwierzętami i wydaje mi się, że chyba od bobrów wszystko się zaczyna i na bobrach wszystko się kończy, ale to zaraz powiem, dlaczego mam takie wrażenie. No ale właśnie, jakby gdzie mieszkają bobry? Wróćmy może do tematu. Gdzie mieszkają bobry? Bobry, można powiedzieć, mają takie dwa typy schronień. To są nory lub żeremia. Jeszcze można tutaj wyodrębnić półżeremia, ale do tego za chwilę wrócę. No, czym się różnią nory od żeremi? Wygląda to w ten sposób, że na takich terenach nizinnych, to znaczy tak podaje literatura generalnie, ale to też nie zawsze tak w rzeczywistości jest faktycznie, no ale zgoła na terenach nizinnych bobry budują żeremia, czyli takie domki, natomiast na terenach takich bardziej pagórkowatych, gdzieś gdzie blisko cieków wodnych są jakieś skarpy, wzgórza, gdzie mogą po prostu wykopać nory, no to oczywiście po co tracić energię na budowę jakiegoś domu wielkiego obłożonego drewnem, jak można sobie wykopać po prostu i norę i to jest całkowicie wystarczające. No i właśnie. Tutaj na Warmii głównie jakby można spotkać tego typu domostwa. Jakimi są nory? Te nory bardzo często są bardzo rozległe. Nawet można powiedzieć, one mogą, te korytarze mogą mieć nawet kilkadziesiąt metrów długości. Wygląda to tak, że po prostu gdzieś blisko cieku wodnego, właściwie tuż przy samym cieku wodnym lub jakimś po prostu innym zbiorniku typu jezioro czy tam staw na przykład, bobry kopią korytarz do komory gniazdowej w jakiejś skarpie i wejście do tej nory zawsze znajduje się pod wodą. Te nory mają takie otwory wentylacyjne, po czym je można dosyć łatwo zlokalizować, czyli jest po prostu korytarz, potem jest komora gniazdowa i od tej komory gniazdowej dalej jakby do powierzchni prowadzą takie właśnie korytarze, kanały, które mają oczywiście za zadanie no, dostarczyć powietrze potrzebne do oddychania do tej nory. Często te korytarze są wzmacniane tak jakby takim różnego rodzaju gałęziami, konarami, fragmentami jakimiś drewna po to, aby się nie zawalały, no bo wiadomo, one się często generalnie zawalają, dlatego jak gdzieś tam zlokalizujecie państwo jakąś norę w miejscu, gdzie właśnie no, będziecie gdzieś tam, prawda, przechodzili, zaobserwujecie, że jest jakaś taka, prawda, jakieś otwory są w ziemi, nagle pojawiają się i z tych otworów wystają jakieś dziwne kijki obgryzione, prawda, przez bobrowe zęby, to należy uważać, dlatego, że można po prostu wpaść do takiej nory, to się może zawalić i można wpaść, no nic tam poważnego nie powinno się stać. Ale można właśnie w ten sposób no, nogę na przykład złamać. Proszę, Wojtek, tutaj chce się wtrącić.
Chcę się wtrącić, bo nie wiem, czy pamiętasz. Bo teraz tak, te kanały wentylacyjne, wbrew pozorom, to nie jest wąska rureczka, która sobie
nie,
gdzieś tam
dosyć
staje.
Zależy. Są różne ogólnie.
I też z tym dobrze widoczne, to o ile nie pojawi się bujna roślinność, prawda?
Tak.
Bo wczesną wiosną rzeczywiście je widać, natomiast latem już niekoniecznie. I nie wiem, czy pamiętasz naszą kiedyś taką wędrówkę wzdłuż Pasłęki, kiedy ja szedłem przodem i w pewnym momencie poczułem, że lecę, wpadłem do takiego otworu wentylacyjnego i pod podeszwą gumowców poczułem, że coś miękkiego mi się usuwa jeszcze dodatkowo. Czyli mówiąc wprost, padłem po prostu bezpośrednio na bobra, który był w tej części nory.
No dokładnie, ja też kiedyś padłam, ale to w Biebrzańskim Parku Narodowym. No właśnie takich gęsty, w gęstych zaroślach po prostu zdarzyło się, że zarwało się pode mną, zarwał się grunt i poleciałam dosyć głęboko, bo tak mniej więcej na około 80 centymetrów po prostu to się zapadło. No więc trzeba na to uważać, no bo można sobie złamać nogę po prostu. Albo się je w inny sposób uszkodzić. W każdym bądź razie jakby tak wyglądają mniej więcej bobrowe nory. I tutaj taka ciekawostka, że literatura podaje, że właśnie głównie na nizinach są właśnie żeremia, a nory są raczej właśnie w takich miejscach jak tutaj nasz teren Warmii. Natomiast ja generalnie na terenie nizinnym, czyli będąc w Biebrzańskim Parku Narodowym, najczęściej spotykałam nory gdzieś, które były zlokalizowane w skarpach, na przykład gdzieś rzecznych, prawda, gdzieś właśnie blisko takich cieków wodnych, płynącej wody. Natomiast tutaj generalnie, no na Warmii też na pewno tych nor widziałam całą masę, ale jedno z największych takich kompleksów żeremi, no to tutaj właśnie, a nad Biebrzą nie akurat. Jak wyglądają te żeremia? No żeremia to nic innego jak też nory takie trochę można powiedzieć, tylko że troszeczkę inaczej, w inny sposób zbudowane. To jest generalnie w ten sposób, taka nora jest skonstruowana, takie żeremie jest skonstruowane, że właściwie bobry robią to na dwa sposoby. I jednym z nich jest taki, że kopią po prostu taki tunel, taką norę pod powierzchnią wody, dokopują się do gruntu i tam właśnie to, robią tą, znaczy one tworzą tą komorę gniazdową, którą okładają tak jakby różnego rodzaju materiałem. To jest ten sam materiał, z których budują tamy na przykład, czyli to będą właśnie jakieś konary, gałęzie, muł jakiś denny, prawda, szczątki roślin i tak dalej. Powstaje taki wigwam i takie żeremia mogą mieć nawet, jak literatura podaje, do 3 metrów wysokości, więc one są bardzo duże, rozległe.
Ale my znamy takie żeremia tutaj na Warmii.
Tak, tak,
nawet nie jedno. Imponująco olbrzymie.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie, więc jakby no, po prostu kilka takich znamy. Więc no tak jak mówię, że to jest taka złośliwość losu, no czy jakiś zbieg okoliczności, nie wiem, dziwny, nieprzewidziany, że tutaj na Warmii, pomimo tego, że są też nory, ich jest stanowczo więcej, ale jakby te największe żeremia, jakie ja w życiu widziałam, to właśnie tutaj. Tutaj, wcale nie w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie mamy teren nizinny. Tam widywałam głównie nory, więc to jest takie, jakby, no nie wiem dlaczego tak akurat.
Nie ufajcie literaturze.
Właśnie. Zawsze trzeba szukać dziury w całym. No ale w każdym bądź razie jakby to jest bardzo takie ciekawe, cała ta konstrukcja, czyli to jest, prawda, mamy tutaj, prawda, tak można powiedzieć, takie klasyczne siedlisko. To wygląda w ten sposób, że mamy żeremia, zwykle to jest jedno żeremia, ona jest gdzieś osadzone, prawda, gdzieś w niedostępnym terenie, trudno do niego dojść, po prostu to jest gdzieś na bagnie, na mokradle. Są tamy, gdzie mamy, prawda, jakby tą wodę zatrzymaną przez te właśnie jakby konstrukcje i tworzą się takie stawy bobrowe. No i te żeremia, w których bobry mieszkają, tam właśnie one są bardzo często też połączone ze sobą. Znaczy zdarza się, że na przykład żeremie, że na przykład są dwa żeremie i są połączone ze sobą. I taki teren zamieszkuje rodzina bobrów. I co jest ciekawe, że na przykład w okresie letnim bobry potrafią zmienić tak jakby swoje żeremie, czyli przenieść się z żeremia tego zimowego do żeremia letniego. Dlaczego ja o tym mówię? To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja to obserwuję i widziałam to właśnie w tym roku na przykład, co mi całkowicie, że tak powiem, skomplikowała sprawę fotograficzną, dlatego że to letnie żeremie z kolei znajduje się blisko miejsca, w którym siedzę, bobry mnie słyszą i generalnie jest to dużo trudniejsze. No właśnie, ale jakby to w ten sposób bobry, piżmaki zresztą bardzo, bardzo podobnie, tylko te ich jakby domki są sporo mniejsze. Natomiast dlaczego mówiłam tutaj właśnie na temat tych żeremi, stawów bobrowych i całego siedliska, nie na temat samych tych nor? No dlatego, że te warunki, jakby te siedliska, które stwarzają bobry, stanowią bardzo dobre miejsce do bytowania wydry. I tutaj widzimy jakby współpracę międzygatunkową. I tutaj teraz właśnie przejdę do opowieści o wydrze. No właśnie, co to jest za stwór ta wydra? Bardzo inteligentny stwór. Właśnie, a inteligentne stwory są leniwe. Tutaj mam nawet taki cytat, udało mi się akurat tutaj, że tak powiem, zachować. To jest cytat z pamiętników Jana Chryzostoma Paska, który miał oswojoną wydrę.
Imieniem i tak, Robak.
Robak, tak, i o niej mówił w ten sposób. A wydra leżała podle, mnie na ławie, objadła się i spała na wznak, rozwaliwszy się, bo to był najmilszy zwyczaj na wznak leżeć. Więc jakby, jaka jest wydra? No oczywiście jest leniwa. Leniwa, dlatego, że jest inteligentna. No, to jest nawiązanie do tego, co Wojtek dzisiaj właśnie też wcześniej na ten temat mówił. Natomiast jak to wygląda? To jest zwierzę, to jest drapieżnik terytorialny. Takie terytoria wydry mają charakter liniowy, czyli biegną wzdłuż jakichś ścieków wodnych, na przykład rzek czy strumieni, ale też na przykład, no nie wiem, linii brzegowej jeziora, może to tak wyglądać. I właśnie zazwyczaj wzdłuż tego areału osobniczego jest zlokalizowanych wiele schronień. Ale dlaczego mówiłam o tym, że wydra jest leniwa? Dlatego, że wydra nie kopie sama nor. Generalnie korzysta z nor borsuczych, lisich, a bardzo często właśnie z żeremi bobrowych, niezależnie od tego, i tu jest cytat z literatury, czy mieszkańcy tego danego siedliska bobrowego są tam, że tak powiem, obecni, czy też nie. Czyli wydra generalnie ma to gdzieś, czy są bobry w danym siedlisku, czy nie. Ona po prostu sobie zajmie jakieś tam żeremie, albo jakąś tam po prostu norę, która gdzieś jest dostępna. Bo wydra to jest w ogóle takie zwierzę, które nie ma jednej tylko i wyłącznie nory, z której korzysta przez tam cały sezon. Ona wzdłuż swojego właśnie terytorium ma kilka schronień, kilka ukryć. To mogą być różne, różnego typu. Naziemne i właśnie podziemne. Naziemne, no to będą jakieś, prawda, takie śródrzeczne wysepki, trzcinowiska, czy też jakieś zakrzaczenia, szczeliny pod korzeniami drzew, a nawet szczeliny skalne. Natomiast podziemne, no to właśnie to są te nory. No i to jest niesamowite, jeżeli człowiek coś tam gdzieś przeczyta, a potem się okazuje, że faktycznie tak jest. I tak właśnie to mnie spotkało, takie zdarzenie jakiś czas temu, kiedy fotografowałam bobry. Właśnie tam było takie wyjście do żeremia, z którego te bobry w tym momencie już nie korzystały. To znaczy tam można powiedzieć, że to było może takie schronienie czasowe, takie miejsce, gdzie, bo one mają takie czasami miejsca, gdzie po prostu mają jakąś taką małą norę, ukrycie, gdzie mogą się szybko schować w razie niebezpieczeństwa. I no ja się w ogóle kompletnie, jakby one tam podpływały, bo one tam budowały, uszczelniały ten brzeg i w pewnym momencie właśnie podpływa sobie bóbr, potem drugi, potem trzeci i potem nagle patrzę, płynie jakieś coś takiego dziwnego, no jakby coś takiego bardzo jasnego. Myślę, o co chodzi? Co to jest jakiś dziwny ten bóbr jest w ogóle? No okazało się, że to była wydra. Wydra, która po prostu wynurzyła się z wody i wyskoczyła na ląd i wskoczyła po prostu do nory. Z lądu tak jakby weszła do tej nory, bo wydry jakby, jeśli chodzi o nory, często się zdarza, że mają właśnie wejście do nory spod wody, ale to nie jest powiedziane, bo też bardzo, bardzo często zdarza się, że po prostu z nad wody mogą, znaczy z nad powierzchni wody mogą po prostu mieć to wejście do takiej nory. Więc to jest właśnie takie niesamowite, że po prostu w ten sposób, można powiedzieć, te zwierzęta między sobą współpracują.
Chciałem współpracą tego nie nazwał, bo co daje wydro bobrom?
No, oczyszcza zbiornik z ryb. Nie wiem, już po prostu ciężko mi jest powiedzieć, co może...
Przedsiębiorstwo odrębiania stawków.
Tak, ale jeszcze tutaj na koniec, a propos tych, można powiedzieć, wydrowych schronień, no to oprócz nor, które zajmuje, może też jakby zajmować różnego rodzaju takie naziemne schronienia, też czasami właśnie to gdzieś w trzcinowiskach, jak wiatr zwieje, jakieś fragmenty trzcin układają się takie po prostu przypominające gniazda, łyski, takie, można powiedzieć, że takie, nie wiem, plandeki z trzcin, na których wydra odpoczywa, ale wracając do nor, ciekawe jest to, że w Szkocji, na wybrzeżu morskim, wydry budują właśnie nory, kopią nory w torfie i te nory są bardzo rozległe, też mają latryny, bo generalnie też nory wydry mają latryny, tak jak podobnie jak borsucze, szczególnie w tym okresie, kiedy wydry wychowują młode.
No to nie jest wydra morska?
jest morska, ale jakby mówię o tych też no, naszych
nie
wydrach.
Morskich.
Tak, dokładnie. W okresie, kiedy wydry wychowują młode, to zajmują wtedy jakąś norę przez okres około 2 miesięcy na stałe i tam po prostu są, jakby bytują z tymi młodymi, opiekują się nimi, polują. Oczywiście te młode często jakby gdzieś tam uczestniczą w tych polowaniach i tam jest latryna i tam można bardzo łatwo taką norę zlokalizować, o ile się znajdzie, dlatego, że jest ona bardzo często, bardzo głęboko gdzieś ukryta. Natomiast po tych 2 miesiącach, kiedy już odchowają młode, wydry przenoszą do innego schronienia i tam młode przenoszą i tam przebywają przez czas około kilku dni i po raz kolejny jakby przenoszą. Także od tego momentu cały czas po prostu te młode są przenoszone do kolejnych schronień, przy czym to nie są te schronienia, z których wydry korzystają, kiedy nie mają młodych, więc to jest w ogóle jakby no, zwierzę się mocno, że tak powiem, broni i mocno się, że tak powiem, no, próbuje ukryć po prostu, no ale to może dlatego, że też jakby wydra w wielu krajach jakby no, wyginęła generalnie. I...
No, patrząc na jakość futra, podobnie zresztą jak w przypadku bobrów. No nie dziwota, że zawsze była obiektem pożądania. Chociaż wydrowe kołnierze to mi się jakoś z modą męską bardziej kojarzą.
Ale co ciekawe, nazwa wydra w ogóle pochodzi od właśnie, no niestety, takiego nieprzyjemnego procederu to nazwy, od wydzierania tych dłuższych włosów, nie pamiętam, jak szczerze mówiąc, jak one się nazywają, chodziło o to, o przygotowywanie tego futra, tak jakby, i stąd nazwa wydra, tak, więc jakby to nie dziwne, że ta wydra, prawda, ma takiego typu ukrycia, skoro jakby spotkał ją taki los, w Polsce też mały włos, mogłaby, że tak powiem, wyginąć, no ale udało się ją uchronić, a teraz chronią ją bobry, właśnie budując swoje siedliska w taki sposób, że wydry też mogą z nich korzystać. O!
I myślę, że tyle na temat nor. Oczywiście ja będę się zawsze powtarzał i zawsze będę mówił, że te tematy są tak szerokie, dla nas, miejmy nadzieję, dla Państwa również na tyle interesujące, że można by sobie o tym rozmawiać, dyskutować. I już. Dziękujemy za uwagę. No, miejmy nadzieję, że zaczniecie przyglądać się norom w czasie waszych wypraw przyrodniczych, że będziecie uważali, chodząc nad brzegami rzek i nie będziecie powtarzać moich doświadczeń z bliskim kontaktem z panem bobrem, bo potem zastanawiam się, co by było, gdyby on zamiast uciekać, po prostu instynktownie zareagował i wykorzystał swoje imponujące siekacze. Życzymy pogody, życzymy obserwacji przyrodniczych. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie. To były Radiowe Gawędy o Przyrodzie, Radio WMFM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz.